Roboty mogą niebawem wcielić się w rolę pastuchów, a wszystko przez brak rąk do pracy. Maszyny będą mogły prowadzić wypas zwierząt i przy okazji sprawdzą ich stan zdrowia i ocenią jeszcze do tego jakość trawy. Maszyny będą zasilane energią słoneczną. Robot będzie potrafił bowiem ocenić kształt, kolor, także teksturę trawy. Jeśli zaobserwuje, że zwierzęta stoją w miejscu, gdzie trawa jest kiepska, to po prostu przesunie stado w lepszą lokalizację. To już się dzieje. Tam, gdzie pracownicy domagają się lepszych warunków pracy i podwyżek płac, przedsiębiorcy zaczynają zastępować ich maszynami. Na razie dzieje się tak w Japonii i Hongkongu, ale to nie jest tak odległy czas, gdy ten trend dotrze i do Europy. Co wówczas stanie się z pracownikami, między innymi do tego wrócimy dziś za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Andrzej Chmielecki, właściciel firmy Virtus, członek Rady Podatkowej Konfederacji Pracodawców Lewiatan, Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Zanim o robotyzacji, ustawa stoczniowa po pierwszym czytaniu w Sejmie, a dokładnie projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego. On przewiduje możliwość włączenia stoczni do specjalnych stref ekonomicznych, zwolnienie stoczni z płacenia podatku VAT, a także wybór opodatkowania między CIT a zryczałtowanym 1% podatkiem od wartości sprzedanej produkcji. Ważną propozycją jest zwolnienie z VAT-u, który i tak wcześniej wracał do stoczni, a teraz po zmianach zakłady nie będą musiały go po prostu płacić. Ustawa pozwoli na podniesienie konkurencyjności naszych stoczni względem innych światowych, bo o to chodzi w tej ustawie. Panów zdaniem.
Czy przede wszystkim...
Łukasz Olechnowicz.
Nie jestem ekspertem co do rynku stoczniowego, natomiast patrząc generalnie. Na różne rodzaje sektorów gospodarki, przede wszystkim należy postawić sobie pytanie, czy bez tego wsparcia, czy bez obniżonych podatków wynikających z bytności w strefie, w specjalnych strefach ekonomicznych, tutaj o akurat zerowym VAT-cie, czy zwolnionym VAT-cie, to tak jak pani redaktor powiedziała, tak czy inaczej stocznie dostawały zwrot, więc tutaj jest in plus też ze względu na koszty obsługi tego podatku zarówno po stronie firm, jak i po stronie urzędów skarbowych, więc to jest akurat rozsądne wyjście z sytuacji. Natomiast pozostaje pytanie, czy bez tego wsparcia, jeśli to wsparcie przez kilka lat będzie tym stoczniom udzielane, czy bez tego wsparcia te stocznie dalej się utrzymają? Tu mam duży znak zapytania, dlatego że jak się okazuje, mamy kilka przykładów, tak, czy stocznia Krist, czy Nauta, które zaczynają sobie radzić nie ze względu na bardziej preferencyjne warunki, tylko ze względu na to, że zaczęły być zarządzane w zupełnie inny sposób. I znalazły swoje nisze. I tu jest największy problem. W chwili obecnej problemem nie jest brak wsparcia i brak obniżenia podatków oraz brak preferencyjnych warunków, tylko tego, że w większości ten przemysł był źle zarządzany, bez nowoczesnego spojrzenia i bez znalezienia dla danych firm, stoczni, jakiejś niszy, w której mogłaby się odnaleźć.
Panów zdaniem?
Ja pociągnę to, o czym pan prezes mówił, dlatego że tak. Z jednej strony trudno mówić w Polsce o problemie przemysłu stoczniowego.
Był problem w Szczecinie jest.
Właśnie, był problem konkretnych stoczni, konkretnych zakładów produkcyjnych. A oprócz tego jest cały szereg stoczni znakomicie zarządzanych, które sobie na bardzo trudnym rynku świetnie radzą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Wspomniany VAT. To jest w gruncie rzeczy tylko dostosowanie do przepisów, które wprowadziła Europa, Unia Europejska już jakiś czas temu. I u nas jak gdyby ten mechanizm działał w taki wydłużony sposób z przekładaniem z kieszeni do kieszeni. Teraz wreszcie będzie to działało tak, jak działa w całej Europie, tak jak powinno od początku. Natomiast czy stocznie będą chciały te, które dobrze funkcjonują, a wchodzić do specjalnych stref ekonomicznych? To jest raczej pytanie do zarządzających tymi stoczniami. I tak jak już właśnie przed chwilą była mowa, część z nich znakomicie sobie radzi i nie wiem, czy na taki manewr będą mieli ochotę.
Andrzej Chmielecki.
Dla mnie ta ustawa jest niczym innym, czy ten projekt, który jest przyjęty, jest niczym innym jak zrównaniem szans na rynku międzynarodowym dla polskich stoczni, które w 90% produkują właśnie na ten rynek. I w momencie, w którym, tak jak tu było już mówione, przykładowo ten VAT, który krążył w jedną i w drugą stronę, przy kosztach obsługi oraz kosztach związanych z zakłóceniem płynności dla stoczni. Jeżeli teraz nie będzie musiał być odprowadzany i zwracany po 60 dniach, bardzo dobrze. To zwiększy nasze szanse na bardzo konkurencyjnym europejskim rynku, bo wiadomo, że do tej produkcji, którą kiedyś, z której kiedyś byliśmy dumni i znani, masowce czy nawet kontenerowce, chłodniowce, to już się nie wróci, bo to robi już Azja.
Mm-hmm. A my robimy bardziej wyspecjalizowane jednostki, bardzo nowoczesne.
Tak jest. Ten przyrost jest kilkukrotny w ciągu ostatnich 10 lat, kilkukrotny przyrost 1 kilograma czy 1 tony statku przerobionego i wyprodukowanego w Polsce względem tego, co działo się jeszcze jakiś czas temu. A co do VAT-u, jak pan profesor mówi, no Niemcy sobie od 15 lat radzą właśnie w ten sposób i też zostawili, przecież zrestrukturyzowali stocznie, zostawili te, które mają szansę na konkurencyjnym europejskim rynku, reszta podległa likwidacji.
Dobre w tym wszystkim jest także to, że rozwiązania zawarte w ustawie będą skierowane do wszystkich podmiotów, które zdecydują się na budowę statków. To ja rozumiem, że dotyczy to także stoczni jachtowych, które w tej chwili wyrastają, bym powiedziała, na międzynarodowych potentatów w produkcji super nowoczesnych jednostek, bo wiem, że na wielu międzynarodowych konferencjach z jachtingiem związanych zdobywamy wyróżnienia, zdobywamy nagrody za najlepsze jednostki. A jeśli będą mogły korzystać także z tego VAT-u, no to teraz to już się chyba szybko jeszcze bardziej rozwinie.
Tak, aczkolwiek jest tam ograniczenie co do wielkości budowanego jachtu, bo też jachty mogą, te większe motorowe mogą być zaliczane. To akurat budzi moją wątpliwość, ponieważ liczenie długości jachtu i uwzględnianie tego, czy w tej części sprzedaży przynależy się VAT zerowy, czy nie, jest błędne. Powinno decydować, czy ma klasę morską na pływanie po morzach i oceanach. Mhm. Jeśli tak, to wtedy te łupinki drobne nie będą kwalifikowane, bo one wiadomo, że są na potrzeby rekreacyjne, wewnętrzne, na wody śródlądowe. Natomiast to, co ma pływać po morzach i oceanach, rzeczywiście powinno być traktowane w sposób uprzywilejowany, jak na nasze wewnętrzne warunki, ale tak jak już mówiłem, w związku z tym, że to jest rynek międzynarodowy, to przynajmniej zrównane konkurencyjnie z tym, co jest na zewnątrz.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
18 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Andrzej Chmielecki, właściciel firmy Virtus, członek Rady Podatkowej Konfederacji Pracodawców Lewiatan, Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto. No to teraz wróćmy do robotów. Obsługują gości hotelowych w Japonii, drony sprawdzają liczbę i położenie towarów w magazynie Walmartu przez 4 godziny. Praca to jest praca, która ludziom zabiera miesiąc czasu, dronom tylko 4 godziny. Są też roboty, które na razie w fazie testowej, które będą wykonywać pracę strażaków. Do tego mamy w firmach linie produkcyjne, to przecież też są roboty. Jest także program komputerowy, który trafniej niż lekarz stawia diagnozę medyczną. To Watson, trafność 98% w przypadku chorób nowotworowych u lekarzy. To jest jakieś 49% trafności w stawianiu diagnozy. Rewolucja przyjdzie wcześniej czy później, aczkolwiek chyba wcześniej niż my się tego spodziewamy. I czy my jesteśmy do tego, my pracownicy, pracodawcy, w Polsce, na Pomorzu. Czy my jesteśmy do tej rewolucji przygotowani?
Coraz bardziej, natomiast jeszcze nie w takim stopniu, w jakim powinniśmy być przygotowani. Jedną rewolucję już mieliśmy i okazało się, że miejsca pracy tak czy inaczej się znalazły i znajdują. Teraz następuje ta druga rewolucja i tak naprawdę ona już następuje. To nie jest tak, że...
Tylko, że nie w naszej świadomości.
W naszej świadomości pewnie ona jeszcze nie występuje w takim stopniu, jak powinna. Natomiast w otaczającym nas świecie jak najbardziej. Coraz częściej możemy pójść do fabryki, w której tak naprawdę pracują dwie osoby na jednej zmianie i obsługują tylko maszyny. I to nie są wyspecjalizowane fabryki produkujące nie wiadomo jakie urządzenia czy inne produkty. Tak? To są nawet, ostatnio rozmawiałem z jednym pracownikiem browaru. I tam pracuje generalnie kilka osób, które zarządzają całą produkcją, bo 90% wszystkich procesów jest obsługiwanych przez maszyny. To, z czym my się teraz tak naprawdę musimy zmierzyć, to to, że idąc do pracy, nie wiemy, czy będziemy pracować w tym samym zawodzie za 2, 3, 4 lata. I to jest kluczowa kwestia i to musimy zmieniać w naszej mentalności. Musimy się przyzwyczaić do tego, że tak naprawdę w chwili obecnej to szkolnictwo zawodowe będzie numer jeden, i bardzo szybkie przekwalifikowywanie się z jednego zawodu na drugi. Bo oczywiście w tym zawodzie wejdą maszyny, ale w wielu innych miejscach będą potrzebni pracownicy. Jeżeli ta elastyczność, nauczymy się tej elastyczności, w naszej mentalności ta elastyczność będzie czymś naturalnym, plus mobilność do zmiany miejsca zamieszkania, to jestem spokojny. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy przed nami, zanim tą mentalność zmienimy.
Nie powinniśmy straszyć argumentując, że roboty odbiorą nam pracę, raczej właśnie tak jak pan zwrócił
roboty
uwagę.
Roboty zmienią naszą pracę.
Dokładnie, dokładnie.
No tak, i będziemy jako społeczność przechodzić do zawodów w branży, w szczególności usług niematerialnych. Tam, gdzie kontakt bezpośredni człowiek-człowiek jest niezbędny do tego, żeby klient był zadowolony, a pracownik również był usatysfakcjonowany tym, że obsługuje z sukcesem. W produkcji, w usługach materialnych, w transporcie środek ciężkości będzie przechodził na maszyny.
Już
nie było
to się dzieje.
O tych
środek
samochodach,
transportu,
prawda, ciężarowych, które bezobsługowo jeżdżą. Na razie tylko po autostradach, bo tam
jest najbezpieczniej dla nich.
Wymogi, prawda, wyśrubowane zastosować, ale to pokazuje, jak daleko idziemy. Ja obawiam się akurat w tej robotyzacji jednego, co jest przynajmniej u nas w kraju, co jest jeszcze bardzo nieopanowane, a mianowicie zagospodarowanie przestrzeni powietrznej przez drony.
Ale podobno mamy najlepsze, jeśli idzie o przepisy, to mamy najlepsze i najbardziej daleko idące w Europie przepisy związane z dronami.
Ponieważ jest to zupełnie nowy środek przenoszenia albo transportu. Zaraz, bo już są takie drony, które przenoszą człowieka, są na tyle silne. To jak w tym Matrixie będziemy widzieć po prostu, jak nad nami śmigają. To, co budzi nie tyle zachowanie reguł ruchu w powietrzu, budzi moje wątpliwości, co zawłaszczenie przestrzeni dla człowieka. Do tej pory, jak człowiek podnosił głowę i patrzał w niebo, to widział to co widział.
Jesteśmy teraz ostatnim pokoleniem, panie prezesie, które widzi czyste niebo.
Tak, a teraz będzie widział śmigające drony i po prostu nie będzie gdzie się schronić, prawda? Przynajmniej w tych obszarach wielkomiejskich czy gęsto zaludnionych.
Panie profesorze, bo pan jest również, przypomnę słuchaczom, pan profesor również jest twórcą opowiadań science fiction, także
kiedyś, tutaj... tak, ale rzeczywiście my się troszeczkę w tej rozmowie ocieramy o takie fantastyczno-naukowe prognozowanie przyszłości. A pan prezes przed chwilą mówił o dronach. I one rzeczywiście w jakiś sposób symbolizują tą dokonującą się zmianę. To znaczy, zamiast strażnika, który patrolował, obchodził jakiś teren, dlaczego nie ma się poruszać po zaprogramowanej ścieżce dron, prawda, który będzie ten teren dokładnie widział? Czyli te powtarzalne, manualne czynności, które wykonywał człowiek, znakomicie może wykonywać robot o takiej lub innej formie. Natomiast to, co jest najciekawsze w tym obrazie przyszłości, to na ile uwolnienie człowieka od właśnie tych takich rutynowych, powtarzalnych działań otworzy pole dla zupełnie nowej działalności. Ja się absolutnie zgadzam, że to będzie z jednej strony wymagało wielkiej elastyczności edukacyjnej, to znaczy nastawienia się na to, że nie nauczyłem się raz kiedyś jednego i będę to do końca życia robił, tylko bez przerwy stawanie przed nowymi wyzwaniami, żeby miejsce na tym rynku pracy sobie znaleźć. To będzie dla, myślę, już nie dla naszych wnuków, może już dla naszych dzieci bardzo poważne wyzwanie.
No są takie przykłady, pracodawcy na razie ci zagraniczni, chociaż też już niektórzy z Pomorza wspominali, podobne mieli zdanie, roboty nie narzekają, nie śpią, nie mają roszczeń, nie chorują, więc w dłuższej perspektywie...
najwyżej mogą ulec jakiejś awarii i wtedy trzeba je naprawić. Właśnie, może będą potrzebni ci, którzy potrafią naprawiać roboty.
No, na pewno.
Ja ostatnio trafiłem też na fajne zdjęcie w internecie. Stoją dwa roboty, przed nimi człowiek coś tam przelicza, jeden robot mówi do drugiego. On tak szybko to przelicza, że musimy uważać, bo niedługo ludzie nas zastąpią. Nie?
To rzeczywiście ciekawe. Ale w dłuższej perspektywie zatrudnienie robotów bardziej się opłaca, nawet jeśli na początku wymaga większych inwestycji. I jest nawet taki przykład. Azjatycka spółka Foxconn, ostro potępiona za warunki pracy, w jakich pracownicy musieli sobie w tej firmie radzić. To wyglądało jak obóz pracy. No i co się stało? Foxconn stwierdził, że w takim razie on wszystko robi inaczej, czyli pozwalniał ludzi i zrobotyzował cały zakład. Kiedy świat się spodziewał, że raczej te warunki pracy tych ludzi się polepszą. No i teraz też kwestia, w jaki sposób, jeśli będzie dokonywana ta zmiana, w jaki sposób podejdą do sprawy przedsiębiorcy? Czy oni zrobią tak, jak ta firma? Czy to będzie się na bardziej ludzkich zasadach odbywało? Czy właśnie będą jakieś kursy przewidziane dla ludzi, którzy powinni zmieniać pracę? A my do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10:33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Andrzej Chmielecki, właściciel firmy Virtus, członek Rady Podatkowej Konfederacji Pracodawców Lewiatan, Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto, to jeszcze prezes Chmielecki o robotach.
Znaczy, chciałem pociągnąć na moment jeszcze ten wątek dotyczący tego, co słusznie zwrócili uwagę koledzy, mianowicie edukacji i przystosowania do życia w tak pędzącym i zmieniającym się świecie i stwierdzić, że kto wie, czy ten szalony postęp cywilizacji technicznej, czego jesteśmy świadkami i poniekąd uczestnikami, bo akurat w tej strefie przychodzi nam żyć, nie jest również powodem tych fundamentalnych rozdźwięków, jakie między społeczeństwami tych wysokich technicznych cywilizacji, a tej rzeszy ludzi z Azji, Afryki czy innych regionów, którzy tam zamieszkują i którzy wydaje się, że nie mają szansy, żeby w ogóle dotknąć tego świata. Czy to globalne niezrozumienie pomiędzy nami a nimi nie jest powodem również tych napięć, tego niezrozumienia, tej frustracji i tego, że my się odgradzamy od tych, którzy chcą do nas przyjść i tego dotknąć? Ciekawe, czy w ogóle są na ten temat jakieś badania naukowe, które by wskazywały, na ile wpływ cywilizacji technicznej jest znaczący dla powstawania konfliktów.
Szczerze mówiąc, o badaniach nie słyszałam, ale było wiele reportaży na ten temat i coś w tym, co pan mówi, rzeczywiście jest. Może jest to pomysł, aby przenieść część myśli, część wiedzy w tamte rejony i sprawić, aby te społeczeństwa mogły się też tak szybko rozwijać i korzystać z tych dóbr myśli technologicznej, z których my dzisiaj też korzystamy. Zmieniamy temat. Bartłomiej Pawlak, który w fotelu prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych zastąpił odwołanego Sławomira Majmana, zapowiada nową strategię agencji. Agencja ma kłaść większy nacisk na pomoc polskim firmom, zacieśnić współpracę z instytucjami podległymi Ministerstwu Rozwoju i określić priorytety w ściąganiu inwestycji. I tutaj pewna nowość, zapowiada selekcję inwestorów z zagranicy. Nie każdy i nie za wszelką cenę. Kryteriów nie znamy, bo to jest na razie pomysł, ale jestem ciekawa panów opinii. Na początku rzeczywiście każdy inwestor zagraniczny był bardzo mile widziany. Pozwoliło nam się to sporo rozwinąć. Powstały miejsca pracy, powstały centra usług wspólnych. Co teraz? Panów zdaniem, na ile, jaka ta selekcja mogłaby być, na jakich zasadach najlepsza dla naszego kraju? Pod jakim względem?
Ta wypowiedź pana Pawlaka miała charakter dosyć ogólny, a ja spróbowałem sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy selekcja. No, trzeba przypomnieć o tym, że funkcjonujemy w ramach Unii Europejskiej, a więc obszaru jednolitego rynku o swobodnym przepływie kapitału. Także w gruncie rzeczy inwestor, który znajdzie warunki w Polsce i uzna, że opłaca mu się tam inwestować, przedmiotem jakiejkolwiek selekcji być nie musi. Wydaje mi się, że bardziej panu Pawlakowi chodziło o to, że w niektórych przypadkach firmy inwestujące w Polsce mogą otrzymywać różnego rodzaju udogodnienia, czy granty, czy ułatwienia. I jeżeli inwestor o coś takiego zabiega, no to rzeczywiście wówczas można się zastanawiać nad tym, czy zasługuje na te uprzywilejowane warunki, czy nie. Natomiast ja patrzę na to jako na sygnał jeszcze pośredni jeszcze jednego zjawiska, mianowicie czasy, kiedy każdy inwestor był przyjmowany z otwartymi rękami, były czasami, kiedy było bardzo niewiele krajowego kapitału. Natomiast w tej chwili duża część polskich przedsiębiorstw potrafiła już przejść ten etap pierwotnej akumulacji kapitału. No i to one tworzą miejsca pracy.
Zdecydowanie tak. Tutaj zgadzam się z panem profesorem, jeśli mówimy o selekcji. Też odbieram to jako selekcję do programów wsparcia, wpuszczania do specjalnych stref ekonomicznych, preferencyjnego opodatkowania i tak dalej, a nie selekcji samej w sobie, dlatego że jeśli inwestor bez żadnego wsparcia będzie chciał na rynek polski wejść, to wejdzie. I bardzo dobrze. Moim zdaniem jest to dobry kierunek. W takim sensie, że przeszliśmy pewną fazę, mamy dość duże wsparcie, udzielone dość duże wsparcie już wielu inwestorom, którzy na rynku są. I rzeczywiście w chwili obecnej powinniśmy się bardziej zastanawiać nad tym, jak stwarzać generalne warunki do tego, żeby inwestorzy i polscy, i zagraniczni chcieli inwestować tutaj, bo coraz częściej też słyszy się o tym, że polscy inwestorzy uciekają z firmami za granicę. Więc teraz dużym pytaniem jest to, co zrobić, żeby ogólne warunki prowadzenia działalności były tutaj korzystne. Natomiast w wypowiedzi pana prezesa była jeszcze jedna istotna rzecz, oprócz zapowiedzi selekcji, zapowiedź wsparcia polskich firm w eksporcie. Tutaj na razie nie wiemy, na czym to wsparcie ma polegać i jakie będą szczegóły, ale to cieszy, bo tak naprawdę w chwili obecnej to wsparcie jest jednostkowe i zależy od przypadku do przypadku. Nie ma systemowego wsparcia dla przedsiębiorców w eksporcie, pomijając pojedyncze programy dofinansowane ze środków unijnych. Natomiast warto, żeby to było systemowe rozwiązanie, które rzeczywiście w jakiś sposób pomoże przedsiębiorcom wyjść na rynki zagraniczne.
Mm-hmm. Ja jestem bardzo ostrożny w ferowaniu ocen tej zapowiedzi, którą mieliśmy okazję niedawno słyszeć. Z tego względu właśnie, że brakuje kryteriów tejże selekcji. Ale ja uważam, że są widoczne przynajmniej przedmiotowe kryteria, jakie mogą nastąpić w ramach tej aktywizacji tejże agencji. A mianowicie mogą to być selekcje pochodzenia kapitału, jednak w szczególności kapitału spoza Unii Europejskiej i próby ich oceny przydatności i w kontekście zachowania bezpieczeństwa w kraju. A druga rzecz, gdzie uznałbym selekcję za właściwą, to koncentrowanie się na wspieraniu tych dziedzin, które są wysoko wydajne, które są wysoko innowacyjne, a które nie prowadzą do powstawania kolejnych montowni miejsc, które przynoszą słabą wartość dodaną dla przedsiębiorców, a my jesteśmy atrakcyjni tylko dlatego,
albo są,
że
zbyt konkurencyjne, tak, dla naszych przedsiębiorców.
Tylko dlatego, że renta geograficzna, jesteśmy w środku Europy, powiedzmy centra logistyczne i no, to nie jest ten kierunek, tak jak nie jest kierunkiem dalszy rozwój specjalnych stref ekonomicznych, bo to tak czy owak odbywa się ze szkodą dla konkurencji, w szczególności dla konkurencji firm rodzimych. I widziałbym jeszcze jedno kryterium dla tejże selekcji, takie, które pozwoli rozwiązać kluczowe problemy dla naszej gospodarki. I przychodzi mi na myśl na przykład koncentrowanie badań, i to nie badań podstawowych, a właśnie stosowanych, na przykład w kierunku gazyfikacji węgla. Tak? Czyli coś, co jest szansą, o czym się dużo mówi i są nawet projekty już prowadzone, ale jak sprawić, żeby to nasze narodowe złoto, czyli węgiel,
którego mamy pod dostatkiem,
było opłacalne, ale nie jako paliwo kopalne i palne, tylko jako składnik, który służy do wytworzenia czegoś bardziej przyjaznego dla środowiska, nie wydzielającego tych dwutlenku węgla i tych innych gazów zasiarczonych. Mówię o przykładzie. To jest tego typu przykład, gdzie ta selekcja byłaby właściwa.
Dwa zdania jeszcze na temat tego, że być może pewna reorientacja w działaniach PAIS-u jest potrzebna. Mianowicie myśmy się przyzwyczaili do tego, że słysząc sformułowanie inwestycja zagraniczna, myślimy o inwestorze zewnętrznym, który uruchamia działalność w Polsce. Ale zmiana, która się dokonuje w ostatnich latach, polega na tym, że coraz więcej polskich firm prywatnych przejmuje podmioty na terenie Europy i nie tylko Europy. Cały szereg polskich firm zdążyło przejąć przedsiębiorstwa niemieckie, brytyjskie, nawet szwajcarskie. Także kapitał nie płynie już tylko w jedną stronę w tej chwili i rzeczywiście dostrzeżenie tego jest niezwykle ważne. Ja jeszcze muszę powiedzieć, czytałem niedawno takie opracowanie, które wręcz zachęca polskie przedsiębiorstwa do tego, żeby przejmować podmioty na zewnątrz Polski i część ich produkcji lokować, przenosić do Polski. Czyli przejmujemy podmiot za granicą, przejmujemy technologię, ale równocześnie na tej bazie dalej rozbudowujemy firmę w Polsce. I to są rzeczywiście realne wyzwania, które no, prawdopodobnie będą prowadziły do tego, że PAIS będzie musiał troszeczkę swój profil działania zmienić.
No, będziemy się temu przyglądać, czekamy na szczegóły tych propozycji i pewnie do nich jeszcze wrócimy. Teraz o pieniądzach. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega, banki zadłużają Polaków na potęgę. Te kredyty w ogóle nie powinny zostać udzielone. Kredytobiorcy, którzy wpadną w kłopoty ze spłatą kredytu, mogą mieć pretensje, że banki ich przekredytowały, a państwo temu nie przeciwdziałało, alarmuje szef KNF-u. Czy KNF obawia się słusznie? I myślę, że chodzi w tej chwili głównie o kredyty złotowe.
Ja bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć, że to nie banki zadłużają Polaków, tylko Polacy się zadłużają w bankach. Czy na za duże kwoty, czy nie, to już jest osobny temat, natomiast to Polacy sami się zadłużają i to nie jest tak, że bank przychodzi do statystycznego Kowalskiego i mówi, słuchaj,
choć
weź 600,
czasami
weź 700.
Jest, bo przysyła karty kredytowe. No,
oczywiście, ale...
Szczególnie seniorom,
tak,
emerytom.
Natomiast to jednak decyzja ostateczna ciąży na osobie, która ten kredyt później podpisuje. I tutaj jest kolejny element. Dobrze w jakimś stopniu, że KNF to kontroluje i próbuje zapobiegać sytuacji nawet z niedawnego kryzysu finansowego, który mieliśmy. Natomiast znowu uważam, że przede wszystkim należy edukować ludzi i oczywiście to nie będzie kwestia edukacji w ciągu najbliższego roku, dwóch, trzech, czterech, pięciu lat, ale musimy zacząć edukować ludzi, bo tak jak powiedziałem, to nie banki zadłużają te osoby. Te osoby zadłużają się same w tych bankach.
Mm-hmm. Znaczy, ja znowu zacznę od takiej uwagi ogólnej. Ja nie będę ukrywał, zresztą wiele razy to mówiłem, że jestem wielkim sympatykiem KNF-u i uważam, że wśród instytucji, których Polska się dopracowała w ostatnich dziesięcioleciach, KNF należy do najlepszych. Gdyby w 2005 roku słuchano pana Wojciecha Kwaśniaka, który wtedy stał na czele nadzoru bankowego i w 2005 roku sugerował, że należy wprowadzić całkowity zakaz udzielenia kredytów w walutach obcych, nie mielibyśmy tych problemów, które mamy dzisiaj. Gdyby ci, którzy powierzyli swoje środki Ambergold, czytali tak zwaną czarną stronę KNF-u, gdzie KNF ostrzega przed nieuczciwymi uczestnikami rynku finansowego, to na pół roku przed wybuchem afery by o tym wiedzieli. I wydaje mi się, że w tej chwili KNF też na bardzo istotną rzecz zwraca uwagę, dlatego że tak jak przy kredycie walutowym istnieje tak zwane ryzyko kursu walutowego, tak przy bardzo niskiej stopie procentowej, jak na nasze warunki, jaką mamy w tej chwili, istnieje ryzyko stopy procentowej. To znaczy to ryzyko, że za jakiś czas stopy pójdą w górę i wtedy się okaże, że ten ciężar kredytu jest bez porównania większy niż był wtedy, kiedy kredytobiorca po niego sięgał.
A reklamy krzyczą, kredyty nigdy nie były
tak tanie,
tanie, jak dziś.
Nie były, właśnie,
a nie informują, że one będą droższe.
Zgadza się, ale no więc KNF robi dokładnie to, co powinien, dlatego że reklama rzeczywiście może krzyczeć, kredyty nigdy nie były tak tanie, a KNF mówi, ale istnieje zjawisko ryzyka stopy procentowej, powinny istnieć tak zwane bufory stopy procentowej przy ocenie kredytobiorcy przez bank i mówi, dzwoni tym ostrzegawczym dzwoneczkiem. Uwaga, nie popadajcie w euforię.
Mm-hmm. Znaczy, ja chciałem zwrócić uwagę na inny aspekt, że owszem, kredyty nigdy nie były tak tanie, ale domyślnie może być niebawem, czy za jakiś okres inaczej, bo to jest zjawisko ryzyko ogólnie znane. Z drugiej zaś strony nigdy nie było takiej potencjalnej zdolności kredytowej wśród ludności, jaka jest teraz. I tutaj słabo słyszę KNF, który by mówił, ale ta zdolność kredytowa może być w przyszłości istotnie niższa. I na przykład KNF na dziś nie reaguje na to, co niektóre banki, i to coraz więcej tych banków robi, a mianowicie uwzględnia w zdolności kredytowej wpływy z tytułu świadczenia 500+. Uważam to za duży błąd, bo to świadczenie powinno być wyłączone od liczenia zdolności kredytowej, ponieważ to świadczenie jest wprost na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych związanych z wychowaniem młodych, posiadaniem, wychowywaniem młodych ludzi. I nie może być tak, że ostatnio bank, największy polski bank, dopuścił jakby to świadczenie do tego, żeby w kredytach krótkoterminowych tę zdolność kredytową podnosić.
A reklamy też krzyczą.
Uważam to za duży błąd i uważam również, że KNF powinien reagować i nie dopuszczać, tak jak nie dopuszcza się komorników do tych środków, tak nie dopuszcza się egzekucji z
rachunków bankowych.
Nie powinny być
banki dopuszczane.
To nie powinny być banki dopuszczane w ramach bokiem niejako do tego, że podnosi się zdolność kredytową o to świadczenie.
No KNF wytyka bankom między innymi zaniżanie kosztów utrzymania osoby ubiegającej się o kredyt i wskazuje, że większość banków w procesie wyliczania zdolności kredytowej akceptuje koszty niższe o kilkaset złotych nawet od minimum socjalnego. No to jest jednak trochę wpędzanie ludzi w długi, bo jeśli ktoś nie powinien dostać kredytu, to koniec, kropka. Nie powinien i już, albo nie tak dużego, jaki sobie życzy. A w tym momencie jest robienie wszystkiego, żeby no, poszerzyć tę zdolność kredytową danej osobie do jak największej kwoty się da.
Tak, ale ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. W tym raporcie KNF-u, KNF nie może powiedzieć wprost bank X, Y, Z zachowuje się taki lub inaczej. KNF to pokazuje w bardzo ciekawy sposób, bo pokazuje bank numer 1, 2, 3. My jako zewnętrzni czytelnicy nie mamy tych informacji, które ma KNF.
No i tego, siada w tym momencie uświadamianie ludzi, bo skąd oni mają wiedzieć.
Tak, no ale z drugiej strony z tego widać, jak różnie się zachowują banki. Są banki, które mają ten bufor właśnie stopy procentowej na poziomie 0,8 punktu procentowego i są takie, które mają bufor 4 razy wyższy, co oznacza, że zachowują się w sposób dużo bardziej ostrożny. Oczywiście to byłoby bardzo ciekawe, gdyby z nazwami banków pokazać te zachowania, ale tak jak mówię, KNF czegoś takiego zrobić nie może.
To, co pan profesor powiedział, to tutaj rzeczywiście ta rozbieżność jest olbrzymia, bo z tego, co pamiętam z listy, to przy 10 tysiącach brutto w Warszawie dwuosobowa rodzina może otrzymać od 420 do 960 tysięcy złotych.
A w Wielkiej Brytanii byłoby to maksymalnie 540 tysięcy. I jest to ten taki właśnie bufor bezpieczeństwa. Określamy, ile ta rodzina dana jest w stanie spłacać. No więc coś w tym jest.
Jest jak najbardziej i moim zdaniem KNF wydał bardzo istotne ostrzeżenie.
Komisji Nadzoru Finansowego ma powstać, bank nie będzie mógł uzależniać przyznania kredytu od zakupu dodatkowych produktów. Te w obcej walucie będą przyznawane tylko w wyjątkowych sytuacjach. To część pomysłów Ministerstwa Finansów, które chce uregulować zasady przyznawania kredytów hipotecznych. I tutaj między innymi jest propozycja, by kwestie wynagradzania pracowników dokonujących oceny zdolności kredytowej w pewien sposób uregulować. Chodzi o to, żeby było zabronione uzależnienie wynagrodzenia od ilości zaakceptowanych wniosków. Myślą panowie, że to wpłynie na większą rzetelność takiej oceny? Właśnie niewyliczanie zdolności kredytowej na podstawie kosztów, które są poniżej minimum socjalnego? bo to też od ludzi, od pracownika banku zależy, powie zarządzający bankiem. No ale jednak te kredyty są udzielane, tak, w taki sposób wyliczane.
Czy wydaje mi się, że w ogóle w tego typu pracy uzależnianie wynagrodzenia od ilościowej, nie jakościowej oceny jest błędem. No i oczywiście bankom zależy na tym, żeby jak najwięcej pożyczyć, pracownikowi zależy na tym, żeby jak najwięcej wniosków przez niego przeszło, więc no, nie ma co ukrywać. No, w przypadku każdego wniosku i każdego banku, jeżeli mamy kogoś znajomego i bierzemy kredyt, to on powie, co warto ukryć, co w jaki sposób warto przedstawić, tak żeby dokumenty później, tak, przy tej samej sytuacji, powodowały, że ta zdolność kredytowa będzie dużo, dużo wyższa niż jest w rzeczywistości. Więc uważam, że akurat ta zmiana jest bardzo dobrą zmianą, bo nacisk na jakościową ocenę tych wniosków powinien być dużo, dużo wyższy niż na ocenę ilościową.
Mhm. Panom zdaniem takie przepisy powinny wejść w życie, w pomysł Ministerstwa Finansów, żeby jakby odgórnie to uregulować. Koniec, kropka.
Takie elementy jak na przykład udzielanie kredytu denominowanego w walucie dla tych, którzy zarobkują w danej walucie.
Na przykład.
Jak najbardziej. Aczkolwiek nie jest, no dobrze, niech
to uzależnianie kredytu od zakupu dodatkowych produktów, wiązanie
taki miks
tych rzeczy, to miks też będzie zabronione.
To jest już właśnie napędzanie takie sztuczne, no, znaczy kreowanie potrzeb, które niekoniecznie istnieją, a które w sferze finansowej powinny być zawsze bardzo delikatnie szacowane. Natomiast nie sądzę, że akurat ta propozycja, która dotyczy uniemożliwienia premiowania czy wprowadzania systemów prowizyjnych dla sprzedawców w zależności od ilości wniosków, akurat to cokolwiek zmieni, ponieważ no w bankach raz, że nie ma jednej osoby, która jest ktoś, kto decyduje, ale nie ma jednej osoby, która, tak jak, bo kiedyś tak było, która uczestniczy w procesie, tylko jest wielu. Analitycy, którzy siedzą w centralach, mają zakaz kontaktu z klientem. Ich pensja w żadnej mierze nie zależy od tego, czy zaakceptowali wnioski pod względem oceny ryzyka, czy nie. I tu mi się wydaje, że to jest w naszych bankach, że to jest tak oczywiste, że się tego nie robi, że taki zapis, który mówi, żeby tego nie robiono, jest bezprzedmiotowy.
Pewnie będziemy do tego tematu też nie jeden raz wracać. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Andrzej Chmielecki, właściciel firmy Virtus, członek Rady Podatkowej Konfederacji Pracodawców Lewiatan, Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, po nich spotkanie z obcokrajowcami. Panom serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy.